Audycja Radio Trendy w Radiu Gdańsk. Dziś będzie o dziewczynie nie z tej ziemi. To znaczy może jeszcze trochę z tej ziemi, ale wkrótce to nie wiadomo, gdzie ona wyląduje. Agnieszka Elwertowska, analogowa astronautka i studentka informatyki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry.
Agnieszko, ty jesteś analogową astronautką?
Tak, tak, dokładnie.
A co to znaczy?
To znaczy, że biorę udział w symulacjach misji kosmicznych, ale na Ziemi, w specjalnych placówkach zwanych habitatami. Tak mniej więcej ponad 10 habitatów mamy na Ziemi. I właśnie w tych habitatach, czyli takich miejscach stylizowanych na bazy księżycowe bądź marsjańskie, dostosowane do tego typu misji, odbywają się tam właśnie misje analogowe, w których uczestnicy są właśnie analogowymi astronautami.
Powiedz mi, a nie lepiej, nie wiem, interesować się czymś bardziej przyziemnym?
Nie wiem, życie, tak jak w sumie już nieraz mówiłam, życie ma się jedno. Nie wiem, znaczy fakt, każdy ma różne zainteresowania i fajnie, że każdy jest inny, ale myślę, że też fajnie jest interesować się kosmosem i właśnie między innymi kosmonautyką. Mhm. Ja odnajduję w tym dosyć dużo ciekawych rzeczy. Nie mówiąc o tym, że jednak kosmonautyka jest trochę niedoceniana, a przecież myślę, że ludzkość powinna dążyć do tego, żeby w pewnym momencie zacząć kolonizować inne ciała niebieskie, jak Księżyc, Mars. I w przyszłości może nawet dalej byśmy mogli polecieć.
Agnieszko, to pytanie było oczywiście z premedytacją zadane. Ja uważam, że to jest cudowne, to czym się zajmujesz i że masz taką pasję. Bo wiesz, no, statystyczny człowiek to raczej no, wie oczywiście, że są planety i tak dalej, ale ta jego wiedza na temat kosmonautyki to... Wiesz, to może jest promil, prawda? Jeśli w ogóle. Cudownie, że ty, szczególnie fantastyczne jest to, że jesteś kobietą, więc tym bardziej napawa mnie to dumą. Kiedy to się zaczęło, ta fascynacja właśnie taką tematyką?
Mnie już tak troszkę od dzieciństwa trochę brało w kierunku kosmosu, no ale przez to, że u nas troszeczkę, czy w ogóle, może nawet nie, że w Polsce, ale na Ziemi, wydaje mi się, że troszkę, na przynajmniej te 20 lat temu, troszkę bardziej leżało, teraz mi się wydaje, że już troszkę mniej, ale było takie przeświadczenie, że astronauta to musi być naprawdę nie wiadomo jaki człowiek, najlepiej, nie wiem, Terminator. Pewnie.
Tak, i zdrowy, i mądry, prawda?
Tak,
mieć
tak,
mega
tak.
Wiedzę.
To znaczy, tak, tak, to znaczy najlepiej, żeby był zdrowy i mądry. I do dzisiaj jest chyba nawet wciąż takie przeświadczenie, że to musi być naprawdę, nie wiem, IQ 200, 100% zdrowy, nic nie może mu być, nic zupełnie. A przecież wiemy, że medycyna tak poszła do przodu, że u każdego się coś znajdzie przecież.
Właśnie.
Więc to nie jest możliwe, żeby być w 100% zdrowym, nie? Więc to też jest troszkę takie absurdalne, że było takie przeświadczenie i pewnie dalej wciąż krąży takie przeświadczenie o astronautach. I pamiętam, że po prostu jak byłam mała, to mi powiedziano, że słuchaj Agnieszka, no ty się nie nadajesz do tego po prostu. No, no nie, nie ma opcji po prostu. Nie, ja stwierdziłam, że no dobra, no to nie. Ale tak jakoś 3 lata temu dołączałam do projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej i tak jakoś stwierdziłam, że tak to coraz bardziej sobie uświadamiałam, że to wcale nie jest tak, że ludzie w tej Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy w NASA, czy gdziekolwiek w innych agencjach kosmicznych są nie wiadomo jak super mądrzy. Oni przede wszystkim są ambitni. Są ambitni, zainteresowani tematem i naprawdę... Głównie o to chodzi, żeby chcieć się wciąż uczyć i poszerzać swoją wiedzę. To jest najważniejsze.
Słuchajcie i uczcie się i inspirujcie się, drodzy słuchacze. Agnieszka Elwertowska wie, o czym mówi, a o szczegóły tej jej wielkiej pasji dopytam już za moment. Wracamy do rozmowy o tym, jak zostać kosmonautką, astronautką w 2020 roku. Agnieszka Elwertowska na razie studiuje informatykę, ale to myślę może być dobry start do tego, by rzeczywiście w przyszłości polecieć w kosmos.
Tak, myślę, że jak najbardziej. Znaczy, generalnie najlepiej jest mieć szeroką wiedzę z wielu dziedzin. Myślę, że dobrze jest być nie tylko inżynierem lecąc w kosmos, ale również znać się przynajmniej trochę na medycynie. Dobrze jest też mieć, to znaczy nawet nie dobrze, ale to jest strasznie ważne, aby mieć rozwinięte umiejętności miękkie. Nawet nie tylko, że zarządzanie, ale też mieć rozwiniętą, umieć pracować w grupie na przykład, żeby mieć rozwiniętą też jakąś empatię. Trzeba się rozwijać w wielu dziedzinach, a też dobrze jest znać się trochę na biologii, chemii. Także trzeba mieć wiedzę naprawdę z wielu dziedzin najlepiej.
Mm-hmm. Agnieszko, a ty, twoja pasja, możesz ją realizować tutaj w Trójmieście, czy gdzieś jeździsz na jakieś spotkania, zgrupowania?
Generalnie u nas w Trójmieście, no to na pewno nie. Ja odbywam treningi tutaj analogowo-astronautyczne. W Polsce mamy dwa habitaty, ale muszę przyznać, że marzy mi się, żeby móc pojechać do habitatów za granicę, gdzie naprawdę ludzie z Europejskiej Agencji Kosmicznej organizują takie misje i z po prostu współpracujących z Mars Society. To jest też bardzo ważna instytucja, która też bardzo fajnie podchodzi do szkolenia analogowych astronautów. Austria też bardzo fajnie, robi bardzo fajne kursy i tak dalej, więc ja, mówiąc szczerze, strasznie marzę o tym, żeby zdobyć pieniądze i zacząć treningi za granicą.
Świetnie. Masz na możliwości? Może jakieś stypendia są?
Generalnie jak najbardziej mamy w Polsce stypendia, ale nie są one tak wysokie, aby mogły pokryć tego typu wyjazdy niestety. Więc ja raczej staram się szukać sponsorów. Wygrałam w zeszłym roku stypendium Nowe Technologie dla Dziewczyn firmy Intel i Fundacji Perspektywy. I to było oczywiście dosyć spora suma, ale nie na tyle spora, żeby jednak pokryć nawet jeden taki wyjazd do habitatu, na przykład do USA bądź na Hawaje, czy w sumie jest wiele habitatów. Więc
Tak. A opowiedz, jak wygląda taki habitat? Jak to sobie wyobrażać?
No, habitat to takie zamknięte, zazwyczaj modułowy taki budynek, w którym oczywiście są sypialnie. Zazwyczaj jest tak, że wszyscy śpimy w jednym pomieszczeniu. Każdy ma swoje łóżko. Mamy oczywiście kuchnię, mamy miejsce, gdzie można pracować. Mamy tak jakby też spiżarnię, gdzie się przechowuje jedzenie. Ale też oczywiście jest takie zawsze mini jakieś laboratorium. W habitacie w Brazylii mają na przykład biblioteczkę, zrobili sobie w jednym z pomieszczeń. I generalnie to działa na zasadzie, że po prostu jest się zamkniętym, tak zupełnie odizolowanym od świata w tym habitacie i w zależności od tego, jak organizatorzy sobie wymyślą. Może to być izolacja od świata zewnętrznego przez tydzień, albo dwa tygodnie, albo miesiąc, albo nawet pół roku mogą trwać.
Mhm. I ty masz wtedy pewnie konkretne zadanie. A jakie to zadanie?
Tak.
O tym za moment. Rozmawiamy dziś o tym, jak znaleźć się w kosmosie, ale najpierw zanim znajdziemy się w kosmosie, to trzeba się do tego przygotować tutaj na Ziemi. Agnieszka, która jest dziś gościem audycji Radio Trendy, opowiada, jak wygląda życie, funkcjonowanie w habitacie. Jak taki habitat już wygląda, to wiemy, ale co tam się robi? Konkretnie pewnie ma się jakieś zadania, spełnia się pewną rolę.
Tak, oczywiście. Zazwyczaj załoga składa się od 4 do 6 osób. I tak, no i oczywiście jest potrzebny komandor misji, czyli
szef, tak, wszystkich
szef,
szefów.
Szef, osoba, tak, po prostu osoba decyzyjna. Bardzo potrzebny jest, no oczywiście, zastępca szefa. Potrzebny jest też tak zwany communication officer. Zazwyczaj jego rolą jest komunikacja z tak zwaną stacją naziemną, czyli po prostu z Ziemią, bo generalnie to nie możemy komunikować się ze światem zewnętrznym, poza oczywiście organizatorami misji. Potrzebny też jest na przykład crew medical officer, czyli taka osoba po prostu, która zna się na medycynie, jakby coś tam się na przykład, nie wiem, działo, ktoś byłby na przykład, nie wiem, źle by się czuł i tak dalej, no to taka osoba jest bardzo potrzebna. Później to są, w zależności od tego, co znajduje się w danym habitacie, to reszta ról jest, że tak powiem, bardziej umowna. Ale generalnie bardzo fajnie jest mieć biologa, chemika na pokładzie, który potrafi ogarnąć różnego rodzaju próbki. I między innymi w trakcie tego typu misji właśnie wykonujemy głównie eksperymenty biologiczne, socjologiczne, psychologiczne i tak dalej. I oczywiście codziennie rano, wieczorem, nawet w ciągu dnia jest sprawdzany stan zdrowia astronautów, temperatura, ciśnienie, jest wszystko mierzone. Nawet czasami organizatorzy wymagają, abyśmy notowali, kiedy chodzimy do toalety na przykład. Oczywiście też jest mierzone, ile zużywamy wody w trakcie misji i tak dalej, także wszystko jest pod kontrolą w trakcie takiej misji.
Ja rozumiem, że to później jest wykorzystywane też, tak, do pracy już z astronautami profesjonalnymi. To potem wszystko przekłada się, te badania służą czemuś, prawda?
Tak. No, prawdziwi astronauci to chyba nawet jeszcze bardziej są kontrolowani, mi się wydaje.
Mm-hmm. A powiedz, Agnieszko, czym zajmujesz się dzisiaj? Jakie masz szanse, żeby rzeczywiście wsiąść do rakiety i polecieć choćby na orbitę?
Ciężko powiedzieć, mówiąc szczerze, bo wydaje mi się, że sytuacja może się dosyć zmienić w przyszłości. Aktualnie, pomimo że Polska należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, to nie płacimy wystarczająco wysokich składek, aby brać udział w programie astronautycznym Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i też Europejska Agencja Kosmiczna to dosyć oni rzadko robią rekrutację raz na kilka lat na tych astronautów, ale ja myślę, ja mówiąc szczerze wierzę, że komercyjna astronautyka niedługo zacznie się rozwijać na świecie i myślę, że tutaj może się za jakiś czas okazać, że wcale nie będzie potrzebne wpłacenie składek do Europejskiej Agencji Kosmicznej, tylko po prostu będzie można poprzez różnego rodzaju firmy i instytucje po prostu zgłaszać się i brać udział w programach astronautycznych.
No właśnie, coraz częściej mówi się o tych wycieczkach komercyjnych, prawda, w kosmos. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa, współpraca firmy komercyjnej i Ilona Muska pod koniec maja z NASA. Przecież kapsuła załogowa Dragon 2 została wysłana na orbitę, prawda, więc to też jest bardzo duży krok, jeśli chodzi o komercjalizację akurat tej branży.
Tak, więc ja mówiąc szczerze, właśnie na to liczę. Generalnie staram się wykopać sobie jakąś własną drogę, aby stać się takim właśnie komercyjnym astronautą, ale myślę, że do tego jeszcze bardzo długa droga też. To jest też tak, że jeszcze jestem sobie dosyć młoda jak na potencjalnego astronautę, więc ja myślę, że tak jak mi kiedyś koleżanka powiedziała, droga do zostania astronautą to jest jak maraton, a nie jak sprint. To jest to, że ja przez 3 lata dosyć staram się szybko biec, bo tak mam wrażenie, że ja tak bardzo bym chciała już w ten kosmos, ale jednak myślę, że to troszeczkę zajmie czasu, zanim będziemy mieć następnego polskiego astronauty. Niekoniecznie to muszę być ja oczywiście, ale myślę, że to jeszcze troszeczkę nam zajmie.
Mieliśmy pana Hermaszewskiego, może będzie pani Elwertowska, trzymam za to kciuki.
Dziękuję bardzo.
Agnieszka Elwertowska, czyli na razie jeszcze analogowa astronautka, ale być może w przyszłości właśnie ta Polka, która zobaczy Ziemię z perspektywy daleki, jako taką malutką kuleczkę niebieską. Chyba ten widok bardzo chciałabyś ujrzeć, prawda?
Tak. No, to znaczy malutka kuleczka. Jeżeli chodzi o widok z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to jeszcze nie jest aż taka malutka kuleczka, ale faktycznie jakbym tak, nie wiem, stanęła na Księżycu, to już jest taka dosyć mniejsza kulka.
Agnieszko, trzymam za ciebie kciuki, za twoje pasje i marzenia. Pięknie dziękuję ci za tą rozmowę.
Ale ja też bardzo dziękuję.
To była Agnieszka Elwertowska, analogowa astronautka, na razie jeszcze studentka informatyki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. A ja się nazywam Ewelina Potocka i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Radio Trendy. Do usłyszenia.